Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszamy.
Ojciec Święty Franciszek mówił w środę w katechezie o więzi łączącej rodzinę ze wspólnotą chrześcijańską.
Podczas audiencji generalnej w Watykanie papież wyjaśnił, że Kościół jest rodziną duchową, natomiast rodzina to mały Kościół. W obu wspólnotach człowiek poznaje dzieje świata i przeżywa własną historię, dodał papież.
Ojciec Święty zwrócił również uwagę, że także Syn Boży uczył się w tych środowiskach ludzkich dziejów. Rozpoczynając życie publiczne, założył nową wspólnotę, będą zgromadzeniem na kształt gościnnej rodziny.
Papież wskazał, że jest w nim miejsce dla apostołów, ludzi dobrej woli, ale także dla poszukujących celu życia, głodnych, prześladowanych, upadłych i grzeszników.
Aby dzisiaj to zgromadzenie Jezusa było żywe, niezbędne jest ożywienie przymierza rodziny pomiędzy rodziną i wspólnotą chrześcijańską. Możemy powiedzieć, że rodzina i parafia są dwoma miejscami, w których realizuje się ta komunia miłości, która znajduje ostateczne źródło w samym Bogu. Kościół naprawdę zgodny z Ewangelią może mieć jedynie formę gościnnego domu.
Ojciec Święty wskazał również na zadanie potrzebne do realizacji tego celu. Powiedział, że ze strony rodziny potrzeba wielkodusznej wiary, odwagi oraz umiejętnego pokonywania trudności. Natomiast wspólnota chrześcijańska powinna przezwyciężać postawy autorytarne i tworzyć klimat dialogu i szacunku.
Po wygłoszeniu katechezy ojciec Święty Franciszek skierował słowa pozdrowień do zgromadzonych na placu Świętego Piotra pielgrzymów, w tym Polaków.
Witam pielgrzymów polskich. W kontekście dzisiejszej katechezy życzę Wam wszystkim, by Wasze rodziny stawały się małym, domowym kościołem. Niech będą wspólnotami przekazywania wiary, życia, nadziei i miłości. Umocnione wstawiennictwem Maryi, Matki Dobrej Rady, niech będą dla innych solą ziemi i światłem świata. Wam tu obecnym i wszystkim rodzinom serca błogosławię. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na zakończenie audiencji wierni wspólnie z papieżem odmówili modlitwę Ojcze Nasz.
Szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker wypomina Polakom emigrację polityczną i ekonomiczną. W ten sposób próbuje nas skłonić do propozycji zwiększenia liczby uchodźców, którą Polska miałaby przyjąć.
Chodzi o blisko 12 tysięcy osób, głównie z Syrii i Erytrei. Łącznie kraje Unii Europejskiej miałyby przyjąć 160 tysięcy uchodźców. Propozycja ta została przedstawiona w Parlamencie Europejskim w Strasburgu.
Podczas przemówienia szef Komisji Europejskiej mówił m.in., że 20 milionów potomków Polaków mieszka poza Polską w wyniku emigracji politycznej i ekonomicznej, po wysiedleniach, przesiedleniach, podczas bolesnej historii Polski.
Czy naprawdę zapomnieliśmy o tym, że po zniszczeniach II wojny światowej 60 milionów osób stało się uchodźcami w Europie? Pytał Juncker.
Poseł Jarosław Sellin z Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych mówi, że szef Komisji Europejskiej wykazał się ignorancją historyczną.
Dlatego, że te 20 milionów Polaków rozsianych po świecie to jest efekt różnych faz polskiego wychodźstwa, nie tylko politycznego, również ekonomicznego, w bardzo różnym czasie, właściwie trwającego od 250 lat. I powinien to wiedzieć, że to nie jest historia tam ostatnich 50 lat, czyli czasów, kiedy część z nas uciekała przed komunizmem w Polsce, tylko właśnie dłuższego czasu. I warto by było sprawdzić, ja nie sprawdziłem tego i wiedzy nie mam, czy akurat pan polityk Juncker był szczególnie gorliwym politykiem z Luksemburga, który apelował i starał się o to, żeby kraje Europy Środkowej, w tym Polska, znalazły się w strukturach krajów Zachodu, w NATO i w Unii Europejskiej.
Tymczasem w kancelarii premiera Ewy Kopacz odbyło się spotkanie dotyczące uchodźców.
Premier Ewa Kopacz zapraszała na nie przedstawicieli partii politycznych, jednak pozytywnie odpowiedziały tylko PO i PSL. Pozostałe partie podnosiły, że miejscem na takie rozmowy jest Sejm.
Poseł Mariusz Błaszczak, szef klubu PiS, mówi, że rządowi chodzi jedynie o ustawkę.
to nie liderzy partii opozycyjnych w gabinecie premiera podejmują decyzje, tylko rząd koalicji PO-PSL z Ewą Kopacz i Januszem Piechocińskim. Oni odpowiadają przed Sejmem. A więc dlaczego koalicja PO-PSL nie zgodziła się na przedstawienie informacji przed Sejmem w tej sprawie, w sprawie emigrantów? No chodzi im o ustawkę. Chodzi im o to, żeby obciążyć opozycję odpowiedzialnością za porażkę. Bo to, co dziś się dzieje, to jest porażka.
Na piątek zaplanowane jest wspólne posiedzenie sejmowych komisji spraw wewnętrznych i do spraw Unii Europejskiej w sprawie uchodźców.
Sejmik województwa mazowieckiego głosami radnych PO i PSL przyjął skrajnie lewacką strategię rozwoju kultury Mazowsza na lata 2015-2020.
Przeciw dokumentowi byli radni PiSu i Prawicy Rzeczpospolitej. Na programy zawarte w strategii mogą aplikować organizacje pozarządowe.
Dr Krzysztof Kawęcki, radny sejmiku województwa, alarmuje, że wyklucza ona jednak środowiska propagujące wartości narodowe i katolickie. Dodał, że założenia strategii są sprzeczne z ustawą o samorządzie wojewódzkim z 1998 roku, która powinna uwzględniać pielęgnowanie polskości.
Autorzy tej strategii piszą, że wyczerpała się idea wspólnoty opartej na jednolitości kulturowej i dziś zamiast tradycyjnej wspólnoty ludzi jednakich, jak to piszą, potrzebne jest budowanie nowoczesnej wspólnoty nieskończenie zróżnicowanej. No, takie ujęcie eliminuje z możliwości skutecznej aplikacji o środki finansowe na realizację programu te organizacje pozarządowe, które właśnie w tym konkursie zgłoszą projekty edukacyjno-kulturowe, nie uwzględniające tego właśnie tak zwanego przepracowania pojęcia wspólnoty.
Dokument na zlecenie zarządu województwa opracowała w 2012 roku Fundacja Nowej Kultury Benz Zmiana. Prezesem fundacji jest Bogna Świątkowska, przewodnicząca Społecznej Rady Kultury przy prezydencie Warszawy.
W skład zarządu wchodzi również Edward Krzemień, mąż Świątkowskiej, szef portalu internetowego Gazety Wyborczej. Fundacja Benz Zmiana była też zaangażowana w tak zwane pożegnanie sodomistycznej tęczy, która stała na placu Zbawiciela.
Pierwotnie na ideologiczną strategię rozwoju województwo mazowieckie chciało przeznaczyć 7 milionów złotych. Najprawdopodobniej środki będą mniejsze ze względu na kłopoty finansowe województwa.
Sytuacja jest nadzwyczajna. Suszą zagrożone jest 99% powierzchni upraw. Straty w rolnictwie wynoszą ponad miliard złotych, poinformował minister rolnictwa.
Marek Sawicki w Sejmie przedstawił informacje na temat suszy. Według ministra poszkodowanych jest ponad 200 tysięcy gospodarstw. Dotkniętych suszą jest prawie 1 800 000 hektarów powierzchni upraw.
Sawicki przypomniał, że rząd przeznaczył na pomoc suszową dla rolników 450 milionów złotych. Otrzymają ją rolnicy, których straty wyniosą co najmniej 30% produkcji rolnej z trzech ostatnich lat.
Pomoc wyniesie 800 zł na hektar dla rolników posiadających sady i krzewy owocowe oraz 400 zł na hektar dla pozostałych pod warunkiem, że ubezpieczyli oni połowę upraw. Jeżeli nie, pomoc będzie o 50% niższa.
Rząd nie jest przygotowany do kompleksowej pomocy rolnikom, mówi poseł Robert Telus z Sejmowej Komisji Rolnictwa.
W momencie, gdy minister jechał na negocjacje, mówił, że 500 milionów pomocy będzie z polskiego budżetu, ale duża pomoc, około 3 milionów złotych, miała być pomoc z Unii Europejskiej. Okazało się, że tej pomocy dużej z Unii Europejskiej nie ma i to jest bolesne i po raz kolejny rolnicy zostali oszukani. Podstawowe pytanie, czy będzie naprawdę pomoc, która była obiecywana? Czy rolnicy poczują tą pomoc, czy tylko jest tylko i wyłącznie obietnice wyborcze, bo my jesteśmy w tej chwili w kampanii wyborczej i no, żeby się to nie skończyło tylko i wyłącznie obietnicami wyborczymi. Wszystko wskazuje na to, że rząd nie jest przygotowany do tej pomocy.
Przewidziane są także inne formy pomocy, m.in. preferencyjny kredyt na wznowienie produkcji czy pomoc w opłacaniu bieżących składek w KRUS.
Psychiatrzy chcą kontynuacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego i nieprzenoszenia jego zadań do Narodowego Programu Zdrowia. Zakłada to projekt ustawy o zdrowiu publicznym, który ponownie trafi do komisji.
Platforma Obywatelska zgłosiła poprawki, w myśl których Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego będzie kontynuowany w sferze m.in. świadczeń zdrowotnych. Natomiast Narodowym Programem Zdrowia objęte zostaną zagadnienia dotyczące profilaktyki i edukacji w tym obszarze.
PO, PSL, SLD zadeklarowały w debacie, że poprą regulacje. Prawo i Sprawiedliwość zapowiada, że podejmie decyzję w sprawie głosowania przed trzecim czytaniem po dyskusji nad losami Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.
Ministerstwo Zdrowia twierdzi, że zaproponowana zmiana przyczyni się do poprawy opieki psychiatrycznej w Polsce.
Poseł PiS Józefa Hrynkiewicz podkreśla, że likwidacja tego programu jest poważnym błędem.
czwartek na wniosek posłów opozycji, przede wszystkim posłów Prawa i Sprawiedliwości, o godzinie 11 w Sejmie odbywa się specjalna komisja na temat realizacji zadań Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Mam nadzieję, że minister zdrowia wycofa się z tej naprawdę bezprzykładnej, powiedziałabym, szkody, jaką chciał wyrządzić i chce wyrządzać, likwidując Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego.
Projekt ustawy zakłada utworzenie Rady do Spraw Zdrowia Publicznego, organu opiniodawczo-doradczego Ministerstwa Zdrowia. Przewidziano także możliwość powołania pełnomocnika rządu do spraw zdrowia publicznego.
Badania pokazują, że około 1,5 miliona Polaków zgłasza się rocznie do psychiatry. Szacuje się, że liczba osób potrzebujących takiej pomocy może być jednak nawet dwukrotnie wyższa.
Elżbieta II stała się w środę najdłużej panującym władcą Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.
Wyprzedziła tym samym królową Wiktorię, która rządziła państwem przez 63 lata i 217 dni. Nowa rekordzistka przejęła władzę po swoim ojcu, Jerzym VI. Została koronowana 2 czerwca 1953 roku. Miała wtedy 25 lat.
Okres panowania Elżbiety II będzie przez historię różnie oceniany. Wielka Brytania w tym czasie spadła do rangi mocarstwa, ale jedynie europejskiego, mówi historyk profesor Wojciech Roszkowski.
Wielka Brytania straciła za jej panowania imperium kolonialne, spadła do rangi mocarstwa, ale tylko w skali europejskiej. Jeszcze ciągle jest państwem bardzo liczącym się, ale jednak przeżywającym nadal rozmaite kłopoty i społeczne, i ekonomiczne, a ostatnio państwem odgrywającym rolę w Unii Europejskiej dosyć niepewną. To znaczy Wielka Brytania niedostatecznie silnie wspiera Unię, ma własne interesy, a jednocześnie dzieli jej problemy, na przykład problemy z tak zwanymi uchodźcami.
89-letnia królowa nie zamierzała specjalnie świętować swojego rekordu. Wraz z księciem Filipem otworzyła jedynie nowe połączenie kolejowe w Szkocji.
Pałac Buckingham z okazji pobicia rekordu zaprezentuje zdjęcia z całego okresu panowania królowej, a królewska mennica wyda 20-funtową monetę z 5 wizerunkami Elżbiety II.
To były wiadomości w Radiu Maryja.